Odcinek wspiera Surfshark. Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Ty jak się czujesz, Karolino?
To się okaże po naszym dzisiejszym nagrywaniu, bo mam nadzieję, że tego nie słychać, chociaż może jak zwrócę na to uwagę, to już będzie słychać.
Wszyscy już słyszą, no.
Że jestem po chorobie, po L4, po chorobowym, po L4.
Ja wychodzę.
Słuchajcie, no dopadła mnie taka choroba, że po prostu aż no wyrwało mnie z portek normalnie.
Ja tam mnie wolne miałaś po prostu przez tydzień, no żartuję oczywiście. Tak, tak. Wiedziałam, że Karolina tu umierała w zasadzie. Potwierdzam. Chociaż cieszę się, że tym razem to nie przeze mnie nie nagrałeś podcastu. Bo mam wrażenie, że przez ostatnie półtora roku albo podrapałam sobie oko, albo coś tam i zawsze z mojej winy musiałyśmy przekładać.
No tak, no teraz była moja wina. Ale bardzo chciałyśmy dla Was nagrać ten odcinek, więc nagrywamy.
Tak.
A tak w ogóle, jak mam kogoś obwiniać...
to mnie.
Nie, to jak dla mnie największym tutaj winowajcą jest nasza przygoda, o której jeszcze w podcaście nie mówiłyśmy, czyli nasza ostatnia wycieczka do Warszawy.
A faktycznie, ja zapomniałam w ogóle o tym.
To tak, było bo tak to dawno już było temu. Z dwa tygodnie temu. Mhm. Mogliście naszą relację z tego jakże ekscytującego dnia zobaczyć już na Instagramie, ale jeżeli ktoś nie ma Instagrama, to...
Pojechałyśmy do Warszawy, ponieważ dostałyśmy zaproszenie na premierę serialu Informacja Zwrotna, który powstał na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. O tym samym tytule oczywiście.
Dostałyśmy tę wiadomość i tak, no z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, no jesteśmy we Wrocławiu. Takie imprezy, jeżeli nie wiecie, odbywają się dla normalnych ludzi w bardzo randomowych godzinach, tak. Bo impreza się zaczynała o godzinie 11:30. Więc nie była to taka premiera glamour wieczorowa z czerwonym dywanem, to było normalnie takie spotkanie w sumie prasowe. Mhm. A że my nigdy na takim spotkaniu nie byłyśmy, no to tak się wszystko złożyło, że stwierdziłyśmy, no czemu nie?
Potem chyba obie nie mogłyśmy się nadziwić, że zdecydowałyśmy się na to. Ale myślę, że to była miła przygoda. Żebyście sobie nie myśleli, to nie jest tak, że my co tydzień dostajemy takie zaproszenia, a to się zdarzyło wcześniej może ze dwa razy. No więc też nie chciałyśmy, żeby taka okazja nam przeszła koło nosa. Oczywiście gdyby to był może jakiś serial, który nas kompletnie nie interesuje, to byśmy nie pojechały. No ale tutaj obie byłyśmy zainteresowane. No i cóż, wsiadłyśmy tam o 5:50 do pociągu.
No, a o godzinie 18:00 wsiadłyśmy znowu do pociągu, tak. Żeby wrócić. Więc miałyśmy dosłownie 9 godzin w Warszawie. No i to był bardzo intensywny dzień. I już wtedy, nie wiem czy pamiętasz, jak się śmiałaś ze mnie, jak parę razy mi się tam zdarzyło, nie wiem, czy kichnąć, czy chrząknąć i mówię, oho, coś jest na rzeczy. Więc no, wspomnienia pozostaną z nami na zawsze.
Tak, także wspomnienie tego, że śmiałam się z Karoliny. Wiesz, no może ja ciebie po prostu tak swoją miarą mierzyłam, bo ja generalnie chrząkam i smarkam teraz cały czas, więc może dlatego tak do tego podeszłam. Ale jak widać... Nie możesz po prostu jeździć na takie intensywne wycieczki do Warszawy.
Nie, no. Potem ogólnie miałam taki dość intensywny czas, jeżeli chodzi właśnie o oglądanie, bo tam pojechałyśmy siedzieć w sumie w kinie i oglądać ten serial. A potem ja miałam już wcześniej wzięty urlop w pracy, żeby aktywnie uczestniczyć w festiwalu, który był we Wrocławiu, American Film Festival. No a że ja jestem osobą, która zazwyczaj na co dzień siedzi w domu i nie udziela się zbytnio towarzysko, to może też ta ilość ludzi i tych zarazków wszystkich po prostu mnie przytłoczyła.
No to nie byłoby nic dziwnego, myślę. No właśnie, jak było na festiwalu?
No właśnie, nie chcę tak narzekać z tą chorobą, ale naprawdę było mi tak przykro, bo praktycznie połowę tego festiwalu musiałam odpuścić. W każdym razie udało mi się kilka fajnych filmów obejrzeć. Tam zawsze jest bardzo dużo takich po prostu premier filmów, które i tak do repertuaru kinowego tam prędzej czy później wejdą. Więc zaczęłam festiwal od filmu Dream Scenario. Bardzo dziwny film z Nicolasem Cage'em w roli głównej, który na pewno, jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam obejrzeć, bo no, mocno się tam uśmiałam, ale to nie była taka do końca komedia, bo też były tam momenty dość no, dramatyczne. W każdym razie Nicolas Cage zdecydowanie przeżywa jakiś swój renesans i będę to obserwować dalej, jego renesans. I co jeszcze z takich hitów? Widziałam też film Niebezpieczny kochanek, głównie dlatego, że tam jedną z głównych ról gra kuzyn Greg z Sukcesji, więc wiadomo, trzeba zobaczyć. Poza tym też reklamy tego filmu jakoś mi się wyświetlały w internecie od jakiegoś czasu, bo jego premiera w Polsce była w październiku, niezależnie jakby od tego festiwalu. Więc ten film mi się bardzo podobał. Porusza bardzo ważny temat i jest tak idealnie opowiedziany z kobiecej perspektywy współczesnego randkowania. I myślę, że też dla na przykład naszych słuchaczek, które lubią true crime, myślę, że to też może się takim osobom spodobać, no bo no ja nie wiem w sumie jak to jest, już dawno nie wiesz jak to jest, ale wiesz, na przykład randkować teraz w świecie, gdzie no wiadomo, można łatwo kogoś poznać, ale jeżeli poznajesz jakąś taką randomową osobę, na przykład, nie wiem, na Tinderze, czy czym tam teraz ta młodzież się poznaje, to można się łatwo wkręcić w znajomość, ale totalnie nie znając kogoś i w sumie nigdy nie wiesz, czy to się nie okaże jakiś seryjny morderca, czy coś. Mhm. Więc właśnie tam fajnie były te lęki pokazane. Ale wiem, że ty też byłaś na filmie. Miałam iść z tobą, ale właśnie wtedy mnie choroba pokonała.
A faktycznie, zapomniałam no. też. Faktycznie, tak, tak. No właśnie, tak się cieszyłam na początku, bo powiedziałam Karolinie, że postanowiłam również pójść na to kulturalne wydarzenie i zobaczyć Priscillę. Okazało się, że Karolina też może iść ze mną w swoim napiętym grafiku filmowym. No, ale przez chorobę się nie udało. Poszłam sama i było w porządku. I poszłam obejrzeć Priscillę właśnie w reżyserii Sofii Coppoli. I jak nazwa filmu wskazuje, jest to film o Priscilli Presley i powstał on na podstawie książki jej autorstwa, czy też współautorstwa bodajże, bo ona tą książkę pisała chyba z kimś tam wspólnie. I to są jej wspomnienia. Ta książka się nazywa Elvis i ja bodajże. No i cóż mogę powiedzieć. Film oglądało się bardzo niekomfortowo. Nie pokazuje Elvisa jako gwiazdora śpiewającego na scenie w pięknych stylizacjach. Raczej pokazuje go jako kogoś, kto wykorzystuje swoją przewagę wieku, przewagę finansową, przewagę doświadczenia życiowego, żeby podporządkować sobie młodą dziewczynę w zasadzie. No więc ogląda się to dosyć przykro. No i może więcej nie będę mówić. Niech już każdy zobaczy, jeśli ma ochotę, jak wyjdzie do kin i ocenicie. Ale bardzo podobała mi się ścieżka dźwiękowa. Nie ma tam piosenek Elvisa, tak tylko wspomnę.
A, no właśnie tak myślę.
Nie, naprawdę fajna jest. Zresztą, no szczerze mówiąc, pewnie wiele rzeczy można powiedzieć o niektórych filmach Sofii Coppoli, ale mam wrażenie, że akurat w jej filmach ścieżki dźwiękowe są zazwyczaj bardzo dobre.
Tak, ścieżka dźwiękowa do... Jak się nazywa ten film? Virgin Suicides?
Ja też nigdy nie wiem, jak on się nazywa.
To są Przekleństwa Niewinności. To chyba są Przekleństwa Niewinności. No to jest ścieżka po prostu mojego życia.
O,
kilku lat. No ale dobra, żeby tymi filmami nie zanudzać, to jeszcze tylko wspomnę o jednym, jaki warto wypatrywać w repertuarze kinowym. Jak widzę, dopiero będzie w styczniu premiera. A szkoda, bo to jest film taki świąteczny w sumie, bo nazywa się Przesilenie zimowe. Aleksandra Payna. Bardzo miły film, taki troszeczkę Breakfast Club połączony z czymś innym, nie wiem czym, teraz mi nie przychodzi do głowy. W każdym razie dzieje się to tam w dawnych czasach i jest taki nauczyciel, któremu nie zależy na tym, żeby był lubiany przez swoich uczniów. Tak się składa, że on zostaje wytypowany do tego, żeby opiekować się uczniami, którzy nie mogą pojechać na święta do domu. to jest taka sytuacja w stylu Hogwartu, no nie, że mieszkają sobie w szkole. Mieszkają sobie w szkole z internatem, no nie? Mm-hmm. Więc to jest taki cozy film, oczywiście z taką głębią, no wiesz. Rozmawiają o takich poważnych sprawach, dodatkowo wydarzają się tam takie ważne rzeczy dla nich. Do tego oczywiście na koniec powstaje nić porozumienia między nauczycielem a uczniem. No to jest wszystko takie, wiesz, film przepełniający ciepłem i nadzieją na, nie wiem co, lepsze jutro.
To brzmi jak coś, co z przyjemnością obejrzę. No ja mogę powiedzieć a propos filmów jeszcze, że w przygotowaniu na premierę, w zasadzie ona chyba się już wydarzyła, ja nawet nie wiem, w każdym razie na pójście do kina prequela do Igrzysk Śmierci, postanowiłam odświeżyć sobie wszystkie filmy. Niestety przebrnęłam przez półtora na razie i nie wiem, czy dokończę.
A to może mi wyjaśnisz, o co chodzi, bo ja już nie jestem na bieżąco z tym światem Igrzysk Śmierci. Zatrzymałam się na tym, że po prostu było kilka części i koniec. A o co teraz chodzi?
No teraz to się nazywa Ballada Ptaków i Węży. I ona też wydała taką książkę, z tego co pamiętam. Ale to już było jakiś czas temu. I to jest prequel, tak jak mówiłam, i opowiada o prezydencie Snow.
Aha, okej. Okay.
Powiedzmy. Młody Snow zostaje mentorem trybunki z 12 dystryktu podczas 10 głodowych igrzysk. Nie będę może więcej mówić. Szczerze, ja tej książki nie przeczytałam, ale mam to gdzieś do kina, chętnie pójdę na takie bajeczki. Ja tam lubię, więc nie wiem, może książkę też przeczytam sobie kiedyś, jak będę miała na to ochotę. W ogóle zapomniałam o jej istnieniu, tak szczerze mówiąc. Ale jak zobaczyłam, że wychodzi ten film, to stwierdziłam, że chętnie pójdę.
No ja, jak możesz się domyślić, miałam dużo wolnego czasu.
Mhm. Domyślam się, że lista będzie bardzo długa. Ja wiem, o czym chcę z tobą porozmawiać.
O czym?
Co sądzisz o reunion do Selling Sunset?
A, przyznam, że tak trochę mnie to obeszło jakoś tak bokiem.
Ale obejrzałaś.
Tak, oczywiście, obejrzałam. Czy mam jakieś myśli na ten temat? Jedyne, co mi tak od razu przychodzi do głowy, to, że Mary Lou jest totalnie niepotrzebna. No i dobrze, rozumiem, że jej wątek się już skończy, skoro nie jest z Jasonem. No i krzyż na drogę. Żegnam, do widzenia.
No, to było bez sensu. Ale wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, bo oglądając to reunion i usłyszałam, że Chriselle powiedziała na sam koniec, że zaczynają kręcić kolejny sezon.
No.
I wiesz, co mi przyszło wtedy do głowy? Czy już może wystarczy? Bo to się takie dosyć brzydkie zrobiło w ostatnim sezonie, mam wrażenie.
No tak.
Już tak naprawdę trochę poniżej pasa były momenty niektóre. I zresztą rozmawiałyśmy o tym, że tak no niekomfortowo, nieprzyjemnie się niektóre z wątków oglądało. Oczywiście na pewno dalej będę oglądać, no bo uwielbiam Selling Sunset, ale tak przez chwilę zastanawiałam się, czy może nie lepiej jakiś spin-off zrobić, chociaż już jest spin-off. Nie wiem co. Boję się po prostu, że to się będzie robiło takie coraz brzydsze, coraz takie bardziej, wiesz, już nie tam, że dziewczyny się pokłóciły, tylko takie już naprawdę chamskie rzeczy, nie?
Dlatego wydaje mi się, że w tych programach właśnie Real Housewives oni robią cały czas te roszady.
Mhm.
Nie, że to jest chyba klucz do sukcesu, bo jeżeli one faktycznie jakoś ostatnio, w sumie mało tych roszad było, no bo zawsze jakaś tam przychodzi, ale wydaje mi się, że w tym sezonie nie było żadnej takiej oficjalnie nowej osoby.
Chyba nie.
No.
No Brie jest z zeszłego sezonu.
No. Może to jest ten problem, że no nie wiem, tam faktycznie musi być ktoś, żeby zrobić zamieszanie i żeby trochę odciążyć te pozostałe wątki. Bo jeżeli to ma się opierać na tym, że Chriselle ma zawsze wojnę z kimś. No faktycznie ja się jej nie dziwię, bo ona może być sfrustrowana tym, że producenci z niej robią taki główny wątek i taki jakby punkt zapalny, no nie? Tak to samo tak jak było wygląda z tą Mary Lou, że też tak podjudzali, z tą Nicole, tak? Ona się nazywa. To też jest cały czas ten ich konflikt tak podkręcany.
Tak, właśnie ja... Mi cały ten konflikt z Nicole bardzo śmierdzi. To wygląda na takie mega reżyserowane, a potem już dostało własnego życia i zrobiło się po prostu bardzo brzydkie i chamskie. A no i też zastanawiam się, ta kwestia Brie i tej dziwnej pani agentki, która się pojawiła w ostatnim sezonie, była dosyć niepokojąca. Chyba nawet o tym rozmawiałyśmy na Snapchacie, z tego co pamiętam. Jako...
Tak, no w internecie można doczytać właściwie o co tam może chodzić. No i jeżeli faktycznie chodzi o to, o czym wszyscy mówią potajemnie, no to to też jest bardzo chamskie.
Producenci w takim razie grają naprawdę no, nieczysto i chamsko. Z drugiej strony tak myślę, że to jest bardzo ciężka sprawa zrezygnować z takiego show, no bo wyobrażam sobie na przykład, gdybym była Chrishell, no to ona dzięki temu programowi, poza tym oczywiście, że ma karierę niby jako ta agentka, znaczy niby, przepraszam, pewnie ma, ale powiedzmy, że jest tą agentką ubezpieczeniową, no ale ona też bardzo dużo... Agentką, już jest późno, wybaczcie. Agentką nieruchomości. Ale też na pewno bardzo duża część jej budżetu pochodzi z mediów społecznościowych, prawda? Duża część jej wypłaty. No, to jest...
No i z samego grania w programie.
No właśnie, z samego grania w programie oczywiście ona jest rozpoznawalna, dzięki temu też właśnie zarabia w internecie. Jak przestanie brać udział w programie, pewnie to źródełko wyschnie i ludzie przestaną ją obserwować. No więc rezygnacja z takiego zajęcia no nie jest pewnie też taka prosta, nawet jeżeli jest ci tam średnio dobrze, tak sobie wyobrażam.
Gdyby faktycznie to było dla niej takie traumatyczne, to by po prostu zrezygnowała,
no
tak?
Mam nadzieję, no, mam nadzieję, że tak jest. Chrishell oczywiście to była tylko przykładem, bo wydaje mi się, że tam każdy swoje dostał, nie? Zresztą Mary w ogóle bidulka też taka w tym sezonie.
No ale zabawne jest to, że oni faktycznie prowadzą ten biznes i wszyscy naprawdę pracują. To się aż wierzyć nie chce.
I że ich klienci wiedzą, widzą, mogą oglądać w telewizji, co tam się dzieje, prawda? No to jest komedia.
No ale z drugiej strony też chyba ci klienci to już są jakby... Oni są na takim poziomie, że w sumie nie wiem, nawet czy ci ludzie mają czas, żeby telewizję oglądać, jeżeli klepią, wiesz, milion w minutę dolarów, nie?
To prawda. Ale a propos Netflixa i właśnie tych programów dotyczących sprzedaży nieruchomości luksusowych, to jest taki podcast, to jest w ogóle chyba podcast Netflixa i on się nazywa We Have Receipts. To jest podcast, w którym oni omawiają różne reality showy Netflixa.
Czyli podcast, który my powinniśmy prowadzić.
Dokładnie.
Halo, Netflix Polska.
Dokładnie. I ostatnio słuchałam go, szczerze mówiąc, po prostu nie mogłam zasnąć, więc tam przesłuchałam sobie dwa odcinki. No i słuchałam tych o Selling Sunset, o sezonie poprzednim i o tym sezonie. Tak wiesz, z ciekawości, bo oni tam sobie śmieszkują, zawsze mają jakiegoś gościa. W tym starym sezonie gościem była Chelsea, a teraz gościem była Nicole. I słuchałam sobie tych... ale gadała głupoty, jeśli mam być szczera, no nieważne. I bardzo mnie rozśmieszyło, jak szukacie jakiegoś podcastu o głupotach, żeby sobie słuchać, jak sprzątacie, czy... jesteście w autobusie, to polecam. Oczywiście on jest po angielsku. Też jest o Love is Blind i tak, no wszystkich tych show Netflixowych. Ale rozśmieszyło mnie bardzo, jak jeden z tych chyba ten prowadzący powiedział, że on już się gubi, kto w Los Angeles, czy w Kalifornii w ogóle jest faktycznie tą firmą, która sprzedaje wiesz, te najlepsze posiadłości i kto tam jest najlepszy, bo przecież co drugi show Netflixa jest o jakiejś najlepszej firmie z tamtej okolicy, która sprzedaje posiadłości, no bo faktycznie jest ten mąż Kyle, prawda? Już nie mąż chyba, oni się rozwodzą chyba, coś takiego, nie? I jeszcze jest jakiś taki inny show, to chyba nie jest Netflixa, też jakiś o agentach nieruchomości. No, dużo jest tych top firm, też ciężko się już tam odnaleźć.
Nie no, ja bym stawiała jednak na bliźniaków.
Myślisz?
Mhm.
Okej. Okay.
A już z takich rzeczy bardziej w temacie naszego podcastu, to... Musicie wszyscy obejrzeć taki zabawny serial dostępny na Prime Video, który się nazywa Based on a True Story. Bo jakoś, nie wiem w sumie, wydaje mi się, że mało osób o nim mówi.
No, wiedziałam, że go wrzucałaś na Instagram.
No, tylko ja. Nie, nie, to jest nieważne, ale zdziwiło mnie, że nie słyszałam o nim z wielu różnych stron, bo jest to no taki całkiem dobry serial, jakby wiadomo, no nie jakiś tam oscarowy, ale rozrywkowy. I przez główną aktorkę i przez styl bardzo przypomina ten serial Stewardessa, bo tam główną rolę gra Kaley Cuoco, a jej męża gra Chris Messina. Też bardzo przyjemny aktor z wielu amerykańskich seriali, on jest zawsze takim... dobrym mężem. No i właśnie tutaj też ma taką rolę. Główna bohaterka, grana przez Kaley Cuoco, ma obsesję na punkcie podcastów True Crime.
Nie.
I wszystkie je tam słucha i wszystko wie na temat tych seryjnych morderców i tak dalej. I jakby fajne jest to, zawsze mi się to podoba, tak jak w tych zbrodniach po sąsiedzku. Podobają mi się te wątki podcastów kryminalnych w serialach, no bo widać, że to jest no, coś, co w Ameryce już jest na takim porządku dziennym. Zwłaszcza tutaj jest to pokazane w taki świeży sposób, bo oni przez to, co tam się dzieje, no i na przykład są na takim konwencie dla podcasterów kryminalnych i dla fanów podcastów kryminalnych. Wiadomo, tam w Ameryce no to jest robione na gigantyczną skalę, więc to też jest tam pokazane. Przez ten serial troszeczkę obnażają również złe strony całej tej branży, ale pokazują to w taki prześmiewczy sposób. Ale właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy to jest w ogóle w opisie. No w opisie jest agentka nieruchomości i były gwiazdor tenisa oraz zwykły hydraulik próbują zarobić na podcaście True Crime. Więc nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej, jeżeli tego nie oglądaliście. No w każdym razie oni zostają uwikłani powiedzmy w zbrodnie i w związku z tym, zamiast iść na policję, postanawiają zrobić o tym podcast kryminalny, bo liczą na to, że zarobią miliony, a są w trudnej sytuacji finansowej, no nie? Okay. I dopiero jak ten podcast wyjdzie i zostanie kupiony, na przykład tam jest, że mają rozmowy ze Spotify albo mają rozmowy z kimś tam, to dopiero później zgłoszą się na policję. No jest to bardzo zabawne i jak rozumiem, powinny być kolejne sezony, no bo nie do końca się to tam to wszystko wyjaśnia. W każdym razie świetnie się bawiłam. To są krótkie odcinki, więc nie wiem, ja to pewnie w jeden dzień obejrzałam, bo co innego.
A ile ma odcinków?
Jest 8 odcinków. Więc dla wszystkich fanów właśnie podcastów True Crime...
Na wolny wieczór.
Tak, pozycja do obejrzenia, zwłaszcza jeśli właśnie jesteście w temacie tej branży w Ameryce. Mhm.
No teraz ci trochę zazdroszczę, ty żałuję, że nie miałam też trochę więcej czasu, żeby oglądać. Jeszcze weekend nawet miałam zajęty, no.
No ja bym jeszcze mogła pół godziny gadać no o tych wszystkich rzeczach, które widziałam, ale no nie.
Ja z moją skromną listą...
Następnym razem wam opowiem o reszcie, bo nawet przeczytałam jakąś książkę.
No proszę, no to następnym razem możemy o książkach pogadać. Ja mogę tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że rozpoczęłam nową przygodę w ostatni weekend.
No.
Postanowiłam zrobić coś ze sobą i zapisać się do szkoły podyplomowej. Tylko 2 semestry, więc bez przesady. Ale przyznam, że czuję się bardzo dziwnie. To znaczy czułam się na tych pierwszych zajęciach. To było ciekawe doświadczenie. Jak słuchałam, że będę dostawać oceny. I uczyłam się czegoś w sumie dla mnie kompletnie nowego. Takiego bardziej technicznego. No ale myślę, że na pewno warto, także jeżeli się zastanawiacie, czy coś ze sobą robić, macie wątpliwości, zróbcie to, a co wam szkodzi. No.
I Karolina w związku ze swoją nową przygodą zmieniła też swój image.
A tak, mam okulary. To znaczy nie jest to do końca związane ze studiami, po prostu niestety pogorszył mi się wzrok przez ostatnie kilka lat. Ja kiedyś zresztą nosiłam okulary, chyba tam do 14 czy 15 roku życia nosiłam regularnie. Potem już nie miałam, tylko okulary do czytania, no ale już na starość ewidentnie mi się oczy znowu zaczęły psuć. Także może kiedyś mnie zobaczycie w okularach. Nie to, że to jest jakieś przeżycie wielkie.
No jak to nie?
No, ale przyzwyczajam się tak. No to teraz jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś?
No zawsze opowiadamy straszne historie, ale ta dzisiejsza mnie tak wybitnie zbulwersowała. Sprawa dzieje się w Seattle w roku 2012. I mężczyzna, Yancy Knoll, ma 42 lata. On urodził się w Kalifornii, wychował na Alasce, ale od lat 80. jego domem jest właśnie Seattle. Yancy był osobą bardzo lubianą, bardzo towarzyską. Lubił spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w górach. I miał partnerkę i mieli razem też pieska, a właściwie suczkę, która nazywała się Lola. Jego charakter był raczej spokojny, nie wdawał się w żadne kłótnie. Lubił pożartować i lubił też dobre wino. I właśnie tym na co dzień się zajmował, bo przez wiele lat pracował w branży winiarskiej i restauracyjnej, a aktualnie był sommelierem w Quality Food Centers To jest taka sieć supermarketów, gdzie, jak rozumiem, Yancy doradzał klientom w wyborze dobrego wina. Bardzo lubił swoją pracę, lubił spędzać czas z ludźmi i właśnie dyskutować na tematy winiarskie. Yancy miał dość stary samochód, bo to było Subaru Kombi, którym na pewno nie mógł poszaleć na drodze. Poza tym jeździł przepisowo, nawet jego przyjaciel powiedział, że Yancy jeździł jak babcia, że był bardzo ostrożny za kierownicą. Więc jak widać, Yancy był zupełnie normalnym człowiekiem, który 31 sierpnia 2012 roku wracał z pracy do domu i został zamordowany. Yancy wyszedł z pracy o godzinie 19.10 około. Jak zwykle jechał samochodem autostradą międzystanową numer 5 i po drodze zatrzymał się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu 15th Avenue Northeast i Northeast 75th Street. I na sąsiedni pas podjechał sportowy samochód marki BMW w kolorze srebrnym. Osoby, które były wtedy w okolicy, usłyszały nagle 5 wystrzałów z broni, po czym zauważyli, że srebrne BMW odjeżdża z piskiem opon z bardzo dużą prędkością, na czerwonym świetle wciąż. Yancy został 4-krotnie postrzelony w głowę właśnie przez kierowcę tego BMW i zmarł na miejscu. 5. kula trafiła w budynek, o mały włos nie trafiając jeszcze innej osoby, a później ten właśnie pocisk posłużył jako dowód w tej sprawie, bo to był pocisk kalibru 9 mm wystrzelony z pistoletu Glock. Co istotne, Yancy został znaleziony w pozycji, gdzie jego obie ręce trzymały kierownicę, co wskazywałoby na to, że nie miał czasu na reakcję, po prostu siedział w tym samochodzie i patrzył się przed siebie. Wszyscy byli w szoku, no ciężko było uwierzyć w to, co się stało. Świadkowie nie mieli za bardzo czasu, żeby zapamiętać jakieś szczegóły dotyczące sprawcy czy tego samochodu. Nie było nagrań z CCTV akurat z tego skrzyżowania. Sprawca jakby rozpłynął się w powietrzu, a śledztwo przypominało szukanie igły w stogu siana. Niemniej śledczy nie poddawali się, bo dowiedzieli się, jakim człowiekiem był Yancy. Stała za nim ogromna społeczność, jego rodzina, znajomi, przyjaciele, wszyscy go opłakiwali, byli w stanie poświadczyć, że nic takiego jak road rage, czyli napad furii podczas jazdy samochodem, nie mógł dotyczyć ich przyjaciela. To musiał być zupełnie przypadkowy atak, Yancy nie miał żadnych wrogów, nie był wplątany w żadne sprawy, które mogłyby poskutkować tym, że ktoś na przykład chciałby go zabić, czy coś takiego. Po dokładnym zbadaniu miejsca zbrodni, detektywi zdali sobie sprawę, że okno w samochodzie Yancy'ego było opuszczone, a strzelec oddał 5 strzałów ze swojego samochodu przez swoje okno, które musiało być zamknięte. Udało im się uzyskać więcej szczegółów dotyczących tego samochodu dzięki właśnie świadkom. Ustalili, że to było BMW M4 z szyberdachem. Jak mówiłam, srebrne ze srebrnymi felgami. Śledczy sporządzili też rysopis sprawcy. I ten rysopis razem ze zdjęciem samochodu udostępnili w mediach. Otworzyli linie telefoniczne, gdzie mogli dzwonić ludzie z wszelkimi informacjami. Dodali też, że ten samochód będzie mieć właśnie to charakterystyczne uszkodzenie, czyli wybita szyba od strony pasażera. No i w ciągu 2 tygodni od tego brutalnego morderstwa policja oczywiście otrzymuje setki informacji na temat domniemanego sprawcy. No i w końcu otrzymali wiadomość, która im się do czegoś przydała. I to było 14 września. Zadzwoniła do nich kobieta anonimowo, która podała im nazwisko właśnie potencjalnego sprawcy i to był Dean Bowman. Podała im jego adres i jak się okazało, ten mężczyzna mieszkał niecałe 10 przecznic, no czyli generalnie niedaleko bardzo od miejsca tej strzelaniny. Dean miał 29 lat, wpasowywał się właśnie w ten przedział wiekowy, jaki podali w tym rysopisie. Miał też podobną fryzurę, rysy twarzy. No generalnie można było znaleźć wiele podobieństw. Poza tym, że Dean jako osoba nie uchodził za typowego mordercę, jakkolwiek można by takiego w ogóle opisać, bo on był geniuszem. Podobno w wieku 12 lat dostał się do koledżu, a kiedy miał 20 lat, to założył własną firmę zajmującą się inżynierią robotyki, którą nazwał Vague Industries. No, bardzo wysokie IQ. Miał też żonę, ona nazywała się Jennifer. Poznali się w 2007 roku, wzięli ślub rok później. Ona z kolei odnosiła sukcesy jako dentystka. No i jak mówili o nich, razem tworzyli power couple. Byli w sobie ekstremalnie zakochani i to potwierdzali wszyscy ich znajomi. Byli bratnimi duszami, rozumieli się bez słów i tak dalej. Śledczym udało się ustalić, że Dean posiada w swoim garażu srebrny samochód, właśnie taki sportowy BMW. I dzięki temu został aresztowany tydzień później, to znaczy 21 września. W tym czasie jego żona Jennifer również została zaproszona na komendę na przesłuchanie. Zacznijmy od Jennifer, bo jej performance na tym przesłuchaniu był naprawdę komiczny. Na każde pytanie odpowiadała: nie jestem pewna. A jak policjanci się wkurzali, że nie umie odpowiadać na pytania tak lub nie, to powiedziała: nie jestem pewna, co mogę wam powiedzieć. I tak w kółko. Jeżeli chodzi o Deana, to z nagrania z jego przesłuchania, no widać od razu, że jest pewnego rodzaju socjopatą, bo zachowywał się naprawdę tam bardzo dziwnie. W sensie był taki mega spokojny, uśmiechnięty, jakby się dobrze bawił, ale był ponad tym. Wsadzili go do pomieszczenia na kilka godzin, nie mówiąc po co, ani dlaczego, ani o co tutaj chodzi. No i oczywiście też obserwowali, jak on się będzie zachowywać. A on tam rozwalił się na krześle, wiesz, położył nogi na drugim krześle, popijał sobie kawkę, jadł jakieś ciasteczka, które mu tam zostawili. Dopiero po kilku godzinach zawołał kogoś, żeby powiedzieć takim bardzo grzecznym tonem, że no marnują jego czas i że ile to jeszcze potrwa. W czasie, kiedy Dean i Jennifer byli zamknięci na posterunku, to policja przeszukała samochód i odkryli, że przede wszystkim są tam jeszcze ślady pobitego szkła i że okno po prawej stronie zostało niedawno wymienione. Dodatkowo w garażu czuć było zapach farby, jakby coś było niedawno tam malowane. No i prawdopodobnie były to felgi, bo teraz miały kolor czarny, a kiedyś srebrny. Śledczy przeszukali też ich dom, gdzie nie znaleźli dużo mebli. Ogólnie ten dom wyglądał dosyć dziwnie. Mimo że Jennifer radziła sobie bardzo dobrze i tam zarabiała, mówili, jakieś 250 tysięcy rocznie, to nie było tam właśnie prawie w ogóle mebli. Spali na materacu na podłodze.
Może nie chcieli, żeby cokolwiek ich rozpraszało.
Mhm. Jak się później okazało, Jennifer i Dean byli bardzo słodką parą. Zostawiali sobie miłosne wiadomości na karteczkach samoprzylepnych, na przykład w kuchni na lodówce. I na jednej z tych karteczek śledczy znaleźli wiadomość od Jennifer do Deana, która brzmiała: wszystkiego najlepszego dla najlepszego strzelca na Dzikim Zachodzie. Bang, bang. Buziaczki.
Jezu, naprawdę?
No.
Fajna para, uroczy.
W mieszkaniu znaleziono też bardzo dużo broni i amunicji różnego rodzaju. Praktycznie wszystko poza wspomnianym wcześniej Glockiem kalibru 9 mm. Podsumowując, Dean mieszkał niedaleko miejsca zbrodni. Niedawno wymienił szybę w swoim samochodzie. Doszli też do tego, że wymienił opony, pomalował felgi. No i to wszystko wystarczyło, żeby aresztować Deana o morderstwo Yancy Nola. Dean podczas tego przesłuchania nie chciał współpracować, potem grzecznie poprosił ich o prawnika. No i udawał, że zupełnie nie wie, o co chodzi, kiedy pokazali mu akt oskarżenia. zapytał w ogóle o co, to oni mu powiedzieli, że to jest oskarżenie o morderstwo, a on zapytał czego, nie? A oni mu powiedzieli osoby. A on jakby nie wiedział, wiesz, udawał, że nie wie totalnie o co chodzi. Ustanowiono kaucję w wysokości 10 milionów dolarów, której nie mógł wpłacić, więc został skazany na pobyt w areszcie. Śledczy oczywiście zarekwirowali jego urządzenia komputerowe z domu i z pracy. No i co tam znaleźli, to była po prostu biblioteka i wideoteka o temacie zbrodni. Tak sobie właśnie pomyślałam, że my przy nim i nasze wyszukiwania w internecie to pikuś.
To nic.
Bo Dean musiał od lat ściągać na swój komputer książki, artykuły, filmy, wszystko na temat śmierci i morderstw. To były niekończące się katalogi, foldery, wszystko od takich klasycznych pozycji po poradniki typu jak zatuszować morderstwo, jak pozbyć się broni, jak pozbyć się osadu po użyciu broni itd. Jakby tego było mało, okazało się, że Dean miał również obsesję na punkcie Jamesa Bonda. Nagrywał na przykład siebie udającego Jamesa Bonda, kiedy jeździ z dużą prędkością po torze wyścigowym z przeszkodami. Albo miał też nagranie, jak strzela do celu i z prawej i z lewej ręki podczas jakichś zawodów strzeleckich i jest w tym naprawdę perfekcyjny, więc on no bardzo dobrze strzelał i jeżeli obrał sobie jakiś cel, to na pewno go ustrzelił. Więc no wracając do tego morderstwa, co też w sumie potem powróci podczas procesu, można wnioskować, że chciał strzelić w głowę, jeżeli to zrobił, no bo był osobą, która po prostu potrafiła strzelać dokładnie do celu. Na komputerze znaleźli też bardzo ciekawe wideo instruktażowe, jakby ściągnięte z internetu, w którym jakiś mężczyzna tłumaczy, jak strzelać z samochodu. I właśnie mówi dokładnie w tym wideo o tym, że nie trzeba spuszczać szyby i mówi, jak strzelać przez szybę. I demonstruje to. W tym wideo instruktażowym chyba chodziło o to, że jeżeli jesteś w sytuacji zagrożenia, to nie musisz tracić czasu na spuszczanie, wiesz, szyby na dół. Nie wiem, czy tam masz jakąś korbkę czy coś. Tylko właśnie ten pan tam tłumaczył, że da się strzelić przez szybę, no nie? I więc jakby po to było to wideo, a nie po to, do czego ten Dean to wykorzystał. No i śledczy po obejrzeniu tego filmiku wydawało im się, że widzą po prostu rekonstrukcję zdarzeń, bo to wszystko wyglądało tak, jak właśnie wyglądało miejsce zbrodni. Oczywiście też sprawdzili jego historię wyszukiwań w internecie. No i tuż po napaści Dean szukał, jak usunąć ten osad na rękach po wystrzale z broni. Przejrzał też kilka artykułów na temat właśnie śmierci Yanceego i też był na stronie na Facebooku, którą zrobili przyjaciele Yanceego. To był taki jakby nekrolog na Facebooku. Podobno również w śmietniku w magazynie firmy Dina znaleźli części rewolweru właśnie kalibru 9 mm, ale wydaje mi się, że w trakcie procesu do tego nie wracali, więc nie wiem, czy mieli pewność, że to jest ta broń. Może właśnie tutaj tej pewności nie było, bo to chyba nie była ta broń w całości, tylko jakoś tak rozwalona. W każdym razie znowu dziwne. No raczej osoba niewinna nie miałaby w śmietniku kawałków pistoletu. No i tutaj śledczy już wysnuli swoją teorię. Byli pewni, że Dean i Yancey się nie znali, że na drodze spotkali się po prostu przypadkowo. Kwestia tego ataku, agresji na drodze jest no nie do rozstrzygnięcia, no bo tak naprawdę nie wiadomo, czy była między nimi jakaś sprzeczka, czy nie. W każdym razie świadkowie niczego nie zauważyli, no i też nie było żadnych dowodów wskazujących na to, żeby była między nimi jakaś interakcja. Wychodzi na to, że Dean po prostu fascynował się morderstwami, zbrodniami, szybką jazdą i z jakiegoś niewiadomego powodu właśnie tego dnia postanowił przetestować swoje możliwości, a jedyną jego motywacją można powiedzieć, że była zabawa, adrenalina albo jakiś dreszczyk emocji. No i właściwie to nie ma wpływu na tą jego sprawę, ale mogę jeszcze poruszyć ten jeden wątek. jak zachowywał się Dean i jego żona, kiedy on przebywał w areszcie. Bo oczywiście wszystkie te ich rozmowy były nagrywane, ale niestety, bo nie sądzę, żebyście chcieli słyszeć te ich rozmowy, bo oni mówili do siebie głosem jak do dzieci.
Ojej.
Takim wysokim, piszczącym, pieszczotliwym. Mieli dla siebie urocze pseudonimy, króliczek i przytulasek. I oni dosłownie dzwonili do siebie i o niczym konkretnym nie rozmawiali, tylko coś w stylu: tęsknię za tobą, króliczku, a gdzie jest mój przytulasek? O, ja za tobą bardziej, oj, 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 kis, kis, kis.
Zaraz wymiotuję.
Naprawdę, ja słyszałam fragmenty tych rozmów i to było naprawdę coś niesamowitego. Jak dorośli ludzie i jeszcze w ogóle w takiej sytuacji, nie? Mhm. Jakby oni w ogóle nie czuli powagi tej sytuacji, tylko gadali ze sobą na zasadzie: o, króliczku, o, mój przytulasku. O co tu chodzi? Ja nie wiem.
Widzę, że już masz wprawę w robieniu takiego głosu.
A, no, no, jasne, jasne. No, relacja z Jennifer jest jednak istotna, bo to ona pomogła mu pozbyć się dowodów. Nie była z nim w samochodzie, kiedy doszło do morderstwa, ale...
Ale pogratulowała świetnego cela na lodówce później, tak?
Tak. Ale musiał powiedzieć jej, co się stało, ponieważ w torebce Jennifer policja znalazła paragony z ich wycieczki do Portland i tą wycieczkę zrobili sobie właśnie kilka dni po morderstwie. Z paragonów wynika, że odwiedzili warsztat samochodowy, w którym wymienili szybę w samochodzie na Cito. To znaczy, Jennifer twierdzi, że w trakcie zwykłej wycieczki do Portland, jaką sobie po prostu któregoś dnia zrobili, kiedy byli w restauracji, ktoś w tym czasie wybił im szybę w samochodzie. Dlatego musieli pójść do warsztatu, żeby mogli bezpiecznie wrócić do domu. Oczywiście kłamie, bo godziny się nie zgadzały z tym, co ona mówiła. Też policja oczywiście była w tym warsztacie, rozmawiali z tymi ludźmi, no i oni potwierdzili, że tamta ich wersja wydarzeń się nie zgadza. Niedługo później Jennifer i Dean byli widziani w sklepie z oponami, gdzie Dean kupił zestaw tanich opon do swojego drogiego BMW, co wydawało się tam ludziom też dosyć dziwne. A dodatkowo policja znalazła te oryginalne opony, które były wyższej jakości i były ukryte w magazynie firmy Deana. Nie było na nich widać żadnych śladów zużycia, więc po co nagle chciałby wymieniać opony na jakieś gorsze? Dlatego, że w mediach podano do wiadomości, że sprawca morderstwa, właśnie uciekając z wielką prędkością z miejsca zbrodni, zostawił ślady opon na asfalcie. Mhm. Więc on chciał się tych śladów pozbyć.
Wiesz co, ale jak na takiego wielkiego, cudzysłów, geniusza, to jednak o wielu kwestiach zapomniał.
No, według niego nie zapomniał, no bo wszystkim się zajął, nie? Zapomniał o tym, że ludzie mogą dojść do tego. Z tymi takimi mądrymi mordercami jest tak, że oni myślą, że są najmądrzejsi po prostu. Zapomniał o tym, że inni ludzie też mogą być mądrzy.
Że myślą.
Tak. I mogą sprawdzić to, co on tam gada. Jak mówiłam, do tej pory Dean nie współpracował z policją i zachowywał się dość ignorancko, z taką wyższością, ale kiedy doszło do procesu, no to zupełnie się zmienił. Proces rozpoczął się 2 lata później, bo w listopadzie 2014 roku zapuścił włosy, był ubrany w sądzie jak grzeczny 13-latek, który idzie do kościoła dosłownie. Zupełnie zmienił swoją aparycję, no właśnie po to, żeby przypodobać się ławie przysięgłych. No to nie jest nic nowego, że coś takiego się robi, ale on naprawdę wyglądał bardzo niewinnie. No, ale myślę, że miał dobrego doradcę, bo wyobraź sobie, że jego adwokatem podczas procesu był John Henry Brown. To jest znany adwokat Seattle, który reprezentował m.in. Teda Bundy'ego, Coltona Harrisa Moore'a, Benjamina N.G. czy Martina Panga. No, wszyscy ci mężczyźni to są bardzo źli ludzie, którzy zabili bardzo dużo osób.
Adwokat ma się czym poszczycić.
No. No ale wiesz, wydaje mi się, że zatrudnienie adwokata, który bronił Teda Bundy'ego, jakby jest już przyznaniem się samym w sobie. Ja nie wiem, jakim debilem trzeba być. No, znaczy, ja rozumiem, że ma doświadczenie w sprawach karnych, no ale wciąż. Mhm.
Albo jest to bardzo odważne, no. Albo jest to liczenie, że wykpisz się jakimś małym szczegółem. Nie?
No. Na widowni w sądzie codziennie siedzieli rodzice Dina. Jego mama jest Wietnamką i ona bardzo przeżywała całą tą sprawę. Ciągle tam płakała, wiesz, no naprawdę straszne to było. Dean jest jedynakiem, no i widać było, że ma pełne wsparcie od rodziców. Z kolei Jennifer nigdy nie pojawiła się w sądzie, ale kibicowała mu oczywiście telefonicznie.
Swojemu przytulaskowi nie przyszła, że tam jakoś
no dziwne, nazwa? Ale może to też była jakaś zagrywka pewnie tego adwokata, no nie wiem, bo cały czas i tak rozmawiali przez telefon. Z dowodów prokuratora przedstawiła oczywiście wszystko to, co do tej pory mówiłam, co oczywiście adwokat John Brown kwestionował. Na przykład te materiały na komputerze. No wyobraź sobie, on twierdził, że Dean kolekcjonował właściwie wszystko z internetu i że miał też dużo informacji na temat inżynierii, więc no to, że się interesował jakimiś tam morderstwami, no to w sumie to nie ma nic do rzeczy.
To jest ta sama kategoria, strzelanie przez szybę i inżynieria, to jest to samo.
Tak, no ten adwokat twierdził, że nie ma dowodów na to, żeby jego klient kiedykolwiek czytał albo oglądał te materiały. No faktycznie, no.
To prawda.
No nie ma dowodu.
Nikt go nie przyłapał, jak czytał te materiały. No. Albo robił notatki z filmu instruktażowego, jak strzelać przez szybę.
No. No widzisz, za takie właśnie argumenty się płaci.
Mhm. Masz rację, zdecydowanie mi nawet do głowy by nie przyszło, żeby coś takiego na głos powiedzieć.
Wszystko można zakwestionować. No. Ten adwokat również postanowił zaryzykować i przesłuchać Dina podczas procesu, a właściwie to dał mu okazję do, spoiler, odegrania roli życia według mnie. Bo Dean jako ten skromny, grzeczny chłopiec siada tam i mówi, że to wszystko było jak zły sen, że czuł się jakby uciekał przed potworem, że stał się ofiarą drogowej agresji i że czuł, że musi coś zrobić, żeby się obronić, bo w przeciwnym razie straciłby życie.
Więc wyciągnął Glocka, no.
Wszystko zaczęło się od tego, kiedy przypadkowo wciął się Yancy'emu na drodze i że podobno wtedy Yancy przez okno zaczął do niego krzyczeć i wyklinać, żeby ten piękny, w cudzysłów, nauczył się jeździć tym swoim fancy samochodem, a jak nie, to go tam pip, no używał jakby dużo przekleństw i strasznych, brzydkich słów. Potem, kiedy Dean próbował spokojnie jechać dalej, to właśnie obaj zatrzymali się na czerwonym świetle i wtedy Yancy przez okno swojego samochodu, które było otwarte, rzucił butelką od wina i ta butelka musiała polecieć z jego okna samochodu do góry i wpaść przez szyberdach do samochodu Dina, tak że uderzyła go w głowę. Ciekawe, nie?
Co?
No?
Okej. Okay.
No i właśnie jak trafiła go w głowę ta butelka, to Dean pamięta, że oczy Yancy'ego były pełne agresji, że patrzył na niego, jakby chciał go zabić, więc Dean się bał, dlatego sięgnął po pistolet, który miał ze sobą dla obrony własnej i strzelił w jego kierunku, ale oczywiście nie miał zamiaru go zabić. Fajna historia, nie? No i tutaj pytanie ze strony prokuratury. Dlaczego perfekcyjny strzelec wymierza 5 strzałów w głowę człowieka, skoro nawet nie miał zamiaru go zabić? A odpowiedź jego była, no na wszystkie pytania odpowiadał wymijająco. Generalnie powiedział coś w stylu, że nie miałem żadnego celu.
Mhm.
No to ciekawe, po co ćwiczył całe życie strzelanie do celu?
Po co miał w ogóle broń w samochodzie? Co to za pomysł? Stany to jest bardzo dziwny kraj.
Mhm. Oczywiście według adwokata zbrodnia nie była zaplanowana, a Dean działał w obronie własnej. Dlaczego zatem odjechał z piskiem opon? Dlaczego pozbył się tej butelki wina? Bo kiedy zapytali, czy mają jako dowód, on powiedział, że nie, że wyrzucił ją. Dlaczego nie zgłosił się na policję?
Butelkę, która latała, tak? Przez...
Tak. No, dlaczego nie zgłosił się na policję, skoro uważał siebie za ofiarę? No i Dean twierdzi, że bał się, że nikt mu nie uwierzy. Więc postanowił uciec i zatrzeć wszelkie ślady.
Biedny Dean.
Dean nie był w stanie odpowiedzieć na żadne pytania ze strony prokuratury, cały czas odpowiadał pytaniem na pytanie, zgrywał głupka, że nie rozumie, że jest właśnie taki niewinny. Jak widziałam fragmenty tych jego odpowiedzi i w ogóle jego zachowania w sądzie, to może powinnam starać się trochę tutaj zachować bezstronność, ale naprawdę się nie da, bo to tak okropny człowiek wyprowadza mnie z równowagi, jak tylko przypomnę sobie jego twarz. Naprawdę. Nie wiem, dlaczego tak mnie strasznie to zbulwersowało. Zazwyczaj jestem w stanie tak z dystansem patrzeć, ale po prostu wydaje mi się, co jest najgorsze w tym, że to by się to... No dobra, może nie mieszkamy w Stanach, no ale pomijając ten fakt, to by się naprawdę mogło wydarzyć każdemu. Jedziesz sobie do domu po pracy. No ale dobra, wybiegam za bardzo w przyszłość. Podczas procesu mówiono też o tym, że po morderstwie Dean wrócił do domu i poszedł z żoną na obiad do restauracji, a w kolejne dni oglądał nieruchomości ze znajomymi, więc nie sprawiał za bardzo wrażenia osoby straumatyzowanej. No i 9 grudnia, czyli po mniej więcej miesiącu trwania procesu, rozpoczynają się obrady ławy przysięgłych i też 9 grudnia to były 32 urodziny Dina, więc nie wszystkiego najlepszego. Dean był przekonany, że ława przysięgłych mu uwierzy i tak też mówił swojemu króliczkowi przez telefon.
Przepraszam, to był króliczek i przytulasek, tak?
No, jakoś tak. Znaczy, oni mówili na siebie Bunny i Snuggles.
Aha, okej, okay, nie jest. Dramat.
Ławie przysięgłych zajęło 3 dni, żeby dojść do wspólnego wniosku. Na szczęście uznali Dina za winnego popełnienia morderstwa 1. stopnia. No i jaka była jego reakcja? On był w ciężkim szoku. Ewidentnie wtedy po prostu świat mu legł w gruzach. Zanosił się z płaczu, powtarzał, że nie może w to uwierzyć. Dodatkowo jego rodzice, którzy tam byli obecni, no też byli zdruzgotani. Jego mama bardzo płakała. Oczywiście w przeciwieństwie do bliskich Yancy'ego, którzy też tam byli i no, cieszyli się z tego wyroku. Ale 3 tygodnie później mamy w sądzie ogłoszenie kary sędziego. No i na tym spotkaniu i oskarżony, i też inne osoby mogą jeszcze powiedzieć jakieś ostatnie słowa. Dean jak tam wszedł, to nie był w stanie po prostu stać, tak cały czas płakał z taką powykrzywianą twarzą. Po prostu zanosił się tym płaczem. Podobnie też właśnie jego matka. I najpierw zaczyna mówić jego matka. Postanawia odczytać list, który tam miała na kartce napisany, z prośbą do sądu, ale jest w takiej rozsypce, tak płacze, że nie może czytać, więc prosi prawnika, żeby przeczytał to za nią. No i wyobraź sobie, że w tym liście ta biedna kobieta mówi, że to, co się wydarzyło, to jest ich wina, że to jest wina rodziców. Ona mówi tak: działanie naszego syna jest naszą winą. Mój mąż i ja zapewniliśmy mu lekcję samoobrony i to dzięki nam nauczył się posługiwać bronią. Dodatkowo kobieta prosi sąd, żeby to ona mogła wziąć winę na siebie i odsiedzieć wyrok w imieniu jej syna. Po prostu jakby nigdy czegoś takiego nie słyszałam.
Przepraszam, ja nie mam dzieci, więc w ogóle nawet sobie nie wyobrażam, jak czuła się ta biedna kobieta, ale z drugiej strony może nie dziwnym jest, że Dean tak przeżywał i nie był w stanie stać, bo przecież on chyba w życiu nie wziął odpowiedzialności za nic.
Tak, no jakby to jest bardzo skomplikowane, ale wydaje mi się, że to pokazuje, w jaki sposób on musiał być wychowany.
Ale jak można czuć się w taki sposób bezkarnym i tak nie szanować ludzkiego życia, żeby...
Ale
żeby...
to jeszcze nie koniec, bo właściwie on się jeszcze bardziej pogrążył. No bo to, że matka widzi w swoim dziecku wszystko to, co najlepsze
nie,
i tak
nie,
dalej,
nie
to
było.
Jest
ja nie obwiniam tej matki
no,
za to, co się stało, tylko mówię, że może reakcja Dina troszeczkę mnie mniej dziwi, bo ewidentnie to jest ktoś, kto nie bierze za nic odpowiedzialności.
Tak. Wyobraź sobie, co on powiedział. Jest teraz jego kolej, po tym, co powiedziała jego mama, w jakim była w kiepskim stanie i tak dalej. Poza tym też zebrani na tej sali są bliscy Yancy'ego, którzy również płaczą, przeżywają to, że on nie żyje. W tak bezsensowny sposób zginął, prawda?
Dla czyjejś zabawy, no przecież to jest...
A co mówi Dean? Jakie są jego ostatnie słowa? On zaczyna tak. Jestem zawiedziony, że ława przysięgłych mi nie uwierzyła. Rozumiesz? Po prostu jak ja to usłyszałam, myślałam, że no nie wiem, komputer wyrzucę przez okno. Masakra.
Nie mogę powiedzieć, że jestem zdziwiona.
On nie mówi nic o tym, że komukolwiek współczuje. Nic nie mówi na temat ofiary, w ogóle nigdy. Nie wyraził żadnej absolutnie skruchy. Mówi jedynie, że jest rozczarowany ławą przysięgłych i że prosi sędziego o łaskę. I to jest tyle, co on powiedział. Na szczęście sprawiedliwość tutaj wygrała i sędzia nie dał się złapać na jakieś ich dziwne gierki, no bo to przedstawienie troszeczkę też im w sumie nie wyszło. Bo podczas wygłaszania swojego wyroku zwrócił się na początku do rodziców Dina i powiedział im, że oczywiście to nie jest wasza wina, bo pan Dean Bowman jest odpowiedzialny za swoje czyny. No, to jest jasne. Powiedział, że zaobserwował u Dina ekstremalny brak empatii i nie widzi tutaj możliwości na to, żeby to była zbrodnia w obronie własnej, kiedy Yancy został znaleziony z rękoma na kierownicy. No bo to znaczy, że mu nie groził, ani nic takiego nie robił, prawda?
Nie miał jak rzucić butelki z winem przez...
Tak. I nie uważa, żeby to była obrona własna, żeby strzelać do kogoś kilka razy w głowę. To jest oczywiste. Znaczy,
przepraszam, ale mógł odjechać po prostu. Jeżeli faktycznie Yancy tak się na niego wściekł,
no,
nie?
No, przecież wiadomo.
Co to jest za głupota w ogóle? Jestem w szoku.
Sędzia skazał go na 29 lat pozbawienia wolności. Prokuratura się tam trochę czaiła na to, żeby Jennifer również oskarżyć, ale ostatecznie chyba nie udało im się odpowiednich dowodów zebrać, no i Jennifer nie została o nic oskarżona, ale szybko po skazaniu Dina rozwiedli się, zmieniła nazwisko i żyje swoim życiem. Dean z kolei tego samego dnia, kiedy ogłoszono wyrok, próbował popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły, no ale został uratowany i spędza lata w więzieniu. Także dzisiaj to chyba ja wracam do twojego pseudonimu Święte Oburzenie.
No ciężko się nie oburzać, jak ktoś takie rzeczy robi dla zabawy, jeszcze przygotowuje się do tego, ćwiczy bycie Jamesem Bondem, no to jest obrzydliwe, naprawdę. No i właśnie ten brak empatii, brak jakiegoś takiego, do niego do samego końca nie dotarło, co on zrobił, prawda?
Tak, tak. Wydaje mi się, że po prostu było mu bardzo przykro, że
jemu będzie źle, a
tak,
nie...
Tak, tak, że jeżeli jemu będzie źle, że jemu nikt nie uwierzył, że on jest taki biedny. No sorry.
Ale wiesz, jak bardzo ci musi brakować pewnych uczuć, żeby nawet tak udając nie powiedzieć pewnych rzeczy ze względu na instynkt samozachowawczy. Wiesz, o co mi chodzi? Nawet nie wyobrażam sobie czegoś takiego. No nieważne.
No tak, dziwne, że ten adwokat po prostu nie przetrenował z nim jakiegoś powiedzenia przepraszam, przepraszam bliskich i rodzinę zamordowanego i tak, nie było czegoś takiego.
I tak by było widać, że pewnie kłamie, tak jak i nie jest to szczere, tak jak przez całą długość trwania procesu, ale dziwnym jest, że nawet wierząc sam nie pomyślał, że może, żeby lepiej wypaść, prawda, cokolwiek. Takie ciekawe to.
A taki mądry.
No.
Hej Karolina.
Hej.
Słuchaj, mówiłaś o jakimś takim zabawnym serialu, który jest dostępny na Netflixie, ale nie mogę go znaleźć. Czy on na pewno tam jest?
Tak, tylko niestety nie na polskim Netflixie. Musisz ściągnąć Surfshark VPN, żeby mieć dostęp do seriali i filmów z całego świata.
Surfshark VPN? A co to takiego?
VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. A co najważniejsze, VPN ukrywa twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń.
To znaczy, że dzięki Surfsharkowi będę mogła oglądać Schitt's Creek na Netflixie, mimo że nie ma go w polskiej bibliotece?
Tak, za pomocą jednego kliknięcia możesz przenieść się do Londynu czy Nowego Jorku. I tak na przykład, kiedy ja oglądałam Schitt's Creek po raz pierwszy, był on dostępny na amerykańskim Netflixie. A ostatnio, gdy sprawdzałam, okazało się, że już go tam nie ma, ale bardzo szybko znalazłam go na brytyjskim Netflixie właśnie dzięki Surfshark VPN.
Brzmi super, muszę spróbować.
Skorzystaj ze specjalnej oferty na Black Friday. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals/zbrodnia. wprowadź kod zniżkowy Zbrodnia, aby otrzymać 6 dodatkowych miesięcy za darmo.
Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. To ja już teraz, pozwolicie, zamknę się, bo być może w trakcie tej historii straciłam głos, więc oddaję mikrofon Karolinie.
Bardzo dziękuję.
Co dziś dla nas przygotowałaś?
Ja dziś przygotowałam historię, która szok również wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. 13 lutego 2018 roku na numer alarmowy dzwoni kobieta około godziny 10:25 i mówi, że jej mąż wpadł do jeziora. To miało miejsce w stanie Idaho. Teraz mam nadzieję, że bardzo nie zarżnę tej nazwy. To jezioro nazywa się Coeur d'Alene. I jak rozumiem, jest też miasto o takiej samej nazwie. Kobieta powiedziała, że jej mąż wpadł do wody i wyglądało to tak, jakby miał na przykład wylew czy zawał. To znaczy, para wybrała się na łódkę bardzo wczesnym porankiem, a następnie mieli tą łódką dopłynąć na śniadanie. Mąż kobiety poszedł sprawdzić, ponieważ według niego silnik jakoś dziwnie brzmiał, chyba w ogóle się na chwilę zatrzymał, jakieś kluczyki wypadły, no mniejsza o to. Najważniejszym jest to, że gdy poszedł sprawdzić, czy wszystko jest okej, nagle tak się podniósł, spojrzał na nią bardzo dziwnie i właśnie źle bardzo wyglądał. Tak jak wspomniałam, kobieta mówiła, że sprawiał wrażenie kogoś, kto ma zawał czy wylew i wpadł do wody. Ona próbowała, wstała, wiesz, nagle próbowała go chwycić, ale niestety jej się nie udało. Był luty, woda była zimna i mężczyzna zniknął. Gdy na miejsce przybywają służby, a wydarzyło się to dosyć szybko, bo po około 15 minutach, znajdują kobietę, ta kobieta ma na imię Lori, dryfującą właśnie w tej łódce. Co ciekawe, na łódce zauważają ślady krwi kobiety. No i ona mówi, że faktycznie uderzyła się w nos, kiedy, wiesz, biegała po tej łodzi, próbowała męża uratować, uderzyła się w nos, gdzieś tam się potknęła i leciała jej krew z nosa. Faktycznie tak było. Kobieta była roztrzęsiona, w rozpaczy, no a niestety szanse na to, że uratują jej męża, który ma na imię Larry, były bardzo małe. Okazuje się, że kobieta pływała jakiś czas po tym, jak jej mąż wypadł z łódki w tamtej okolicy, gdzie to się wydarzyło, bo go szukała. No i zapytana o to, dlaczego nie zadzwoniła od razu na pomoc, okazało się, że ona zostawiła swoją komórkę w samochodzie, zanim wsiedli na tą łódkę. No i była pewna, że telefon jej męża jest w kieszeni jego spodni, tam gdzie zawsze go nosił. Po jakimś czasie rozglądania się za mężem, wiesz, rozpaczliwego szukania, zorientowała się, że komórka leży zawinięta w koc. I wtedy postanowiła zadzwonić na numer alarmowy. Lori i Larry, tak się nazywali, Eisenberg, bo Karolina tu dziwnie na mnie spojrzała. Jak rozumiem, wzięli ślub w roku 2004. Wcześniej oboje byli już w związkach małżeńskich. Larry miał dwójkę dzieci ze swoją byłą żoną Ann, z którą wziął ślub w roku 1974. Miał córkę i syna. Tam po prawie 30 latach wziął rozwód. Lori natomiast w 1973 wyszła za mąż za mężczyznę, który bodajże miał na imię Steven i miała z nim 6 córek.
Hmm.
Jak rozumiem, wtedy Lori należała do kościoła LDS, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Lori również rozwiodła się z mężem w latach 90. i co ciekawe, w jednym z programów, w programie Dateline, bodajże jedna z córek Lori powiedziała, że matka dała im, to znaczy swoim dzieciom, zadanie, żeby poinformowały swojego tatę o tym, że powinien się wyprowadzić.
Aha.
Tak. Jak rozumiem, to również usłyszałam w programie Dateline, Lori i Larry spotkali się zanim którekolwiek z nich się rozwiodło. Ponoć Larry miał zatrudnić Lori w firmie, w której pracował, w takiej firmie związanej z wycinką drzew, jako sekretarkę. I tam też były takie aluzje do tego, że może oni na przykład mieli romans, bo ponoć Lori jakieś tam romanse miewała. Ale nie wiem, czy to prawda. W niektórych źródłach nie było na ten temat ani słowa. W każdym razie, jeśli chodzi o Lori i Larry'ego Eisenberg, byli oni bardzo szczęśliwym małżeństwem, bardzo się kochali, wiodło im się dobrze, finansowo również. wyremontowali sobie piękny dom w tamtych okolicach. Zresztą też to była taka okolica, która przyciągała bardzo wielu turystów, fanów różnych aktywności fizycznych, bo tam były i góry, i jezioro, i wiesz, piękna natura do spędzania czasu. Więc no, żyli sobie naprawdę wspaniale. Już w tamtym momencie Larry, który miał 68 lat bodajże, był na emeryturze. Lori w tamtym momencie miała lat 64 i jeszcze pracowała. Ona pracowała w takiej organizacji non-profit, która zajmowała się remontowaniem, a także, jak rozumiem, sprzedażą domów dla rodzin, które mają mniejsze możliwości finansowe. To znaczy oni takie różne posiadłości pozyskiwali, potem je remontowali i dzięki temu rodziny, które nie miały na to pieniędzy, mogły również mieć swój dom na przykład. I co ciekawe, tego samego dnia, kiedy zaginął Larry, w mediach, to znaczy w lokalnej gazecie, ukazał się artykuł o tym, że Lori już nie pracuje właśnie w tej organizacji, która nazywała się North Idaho Housing Coalition, ponieważ prawdopodobnie dopuściła się oszustwa i wyprowadzała pieniądze właśnie z tej organizacji. Ta organizacja miała zauważyć, że pewne niezgodności, dziwne czeki i tak dalej miały być wystawiane od w zasadzie roku tam 2015 już. Przeprowadzono oczywiście audyt, no i po tym, jak zauważono różne dziwne transakcje, między innymi na przykład czeki podpisywane przez Lori, które normalnie powinny być podpisywane przez jej przełożonych, nie przez nią. Albo przynajmniej powinny być w jakiś sposób autoryzowane, jeżeli ona taki czek faktycznie wystawiła. No i najpierw, gdy w styczniu 2018 właśnie stwierdzono, że ten problem jest no, duży, dano jej bezpłatny urlop, a ona miała powiedzieć szefowej, że no nie chciała zawracać im głowy, to znaczy tym swoim przełożonym, ponieważ wie, jacy są zajęci i oczywiście wie, że nie powinna była tego robić, ale faktycznie takie czeki wystawiła. Ale w momencie, gdy oni zaproponowali ten bezpłatny urlop do wyjaśnienia sprawy, no to ponoć Lori miała powiedzieć, że mogą ją zwolnić, to znaczy nawet o to prosić. Co było dosyć dziwne, prawda?
Może już miała tyle kasy odłożonej, że już nie chciała, żeby inwestygowali sprawę.
Może.
Chciała się ulotnić.
Tak, mogła chcieć się ulotnić. Mogła też nie chcieć, żeby więcej osób się o tym dowiedziało, ponieważ na tamtym etapie faktycznie jeszcze niewiele osób wiedziało o tej sytuacji. To znaczy wiedzieli o tym tylko ci związani z tą organizacją i osoby, które jej finanse i księgowość sprawdzały. W trakcie śledztwa w tej sprawie odkryto, że córki Lori również były w pewnym sensie w tą sprawę zamieszane. To znaczy, Lori miała otwierać firmy, których właścicielkami były jej córki i wystawiać jakieś różne dziwne faktury, za które pieniądze potem otrzymywała na przykład od stanu. Czyli nawet nie kradła z tej organizacji, tylko środki, które stan na przykład, czy jakieś tam organizacje stanowe dawałyby tej organizacji non-profit, dla której pracowała. Co więcej, jednej ze swoich córek miała zaproponować pracę asystentki, to znaczy powiedziała bodajże, że w jej firmie mówią, że za ciężko pracuje, że powinna zatrudnić jakąś asystentkę i powiedziała tej córce, że w zasadzie to ona żadnej pracy nie będzie musiała wykonywać, bo nie jest to potrzebne, że po prostu będzie czek dostawała. Brzmi jak coś absolutnie normalnego, prawda?
No, fajna praca.
Tak. Podliczając to wszystko, stwierdzono, że mogła ona wyprowadzić czy też zarobić nawet do $1 milion. Natomiast w śledztwie byli w stanie doliczyć się ponad $500,000. Także i tak ogromna suma.
Mhm.
Jak rozumiem, stopniowo, powoli gdzieś tam zauważali, że coś jest nie tak. Na przykład w programie Snapped wypowiada się księgowa, która mówiła, że gdy zaczęła zadawać pytania o pewne kwestie, dostępy do banków i tak dalej, to przestała być zapraszana na spotkania. To samo miało wydarzyć się z agentem nieruchomości. Miał zadać pytanie, dlaczego Lori zaczęła pełnić jego funkcję, chociaż ona nie ma licencji. To znaczy zachowywać się i zajmować się rzeczami, którymi powinien się zajmować agent nieruchomości. I też wtedy na przykład tą osobę przestała zapraszać na spotkania.
Hmm.
Takie zarządu na przykład.
Sprytna.
Tak. No, w końcu właśnie udało się uzyskać tej księgowej dostęp do komputera Lori. Ona go przyszła oddać. No i ta księgowa mówiła, że gdy doszło do tego spotkania, no to Lori już wtedy wyglądała zdecydowanie bardziej niechlujnie niż zwykle. To znaczy, że wiesz, przyszła taka rozczochrana, no nie jak Lori. I no ewidentnie była roztrzęsiona i jakby zdenerwowana tą całą sytuacją. Jak rozumiem, 10 dni po zaginięciu Larry'ego służby przychodzą do domu Lori po dokumenty. W końcu, pod koniec lutego 2018 roku, Lori Eisenberg zostaje zaaresztowana za ponad 40 zarzutów, za różne podrabianie, kradzieże i tak dalej. Ponoć, gdy służby przyszły po Lori do domu, miała być tam jedna z jej córek i pytała, czy mogliby to spotkanie przełożyć. To znaczy, że jej mama chciałaby to spotkanie przełożyć. Oczywiście usłyszała wtedy, że nie. No i Lori została zaaresztowana. Co ciekawe, następnego dnia wyszła za kaucją właśnie dzięki córce, a ta kaucja wynosiła 75 tysięcy dolarów. Oczywiście, jak rozumiem, z tymi kaucjami nie jest tak, że oni muszą 100% tego wpłacić od razu, tylko jakiś procent, a jeżeli ta osoba ucieknie, to wtedy muszą wyskakiwać z pieniędzy plus jeszcze koszty poszukiwania takiej osoby i tak dalej. Tak to tutaj wytłumaczyli, może to zależy od stanu, od sytuacji i tak dalej. 1 marca 2018 roku na numer alarmowy dzwoni kobieta, która mówi, że widzi coś, co przypomina ciało, dryfujące właśnie na jeziorze, do którego wpadł Larry. I gdy służby docierają na miejsce, okazuje się, że faktycznie jest to ciało Larry'ego Eisenberga. Co ciekawe, ponoć gdy Lori wyszła z aresztu, to zaczęła mówić, że nie chce w ogóle wracać do tego domu, że w ogóle nie chce tam mieszkać i generalnie, jak rozumiem, zaczęła się pakować i miała w planach sprzedać dom, który dzieliła z mężem. Co więcej, odnalezienie jej męża chyba bardziej ją zestresowało, niżeli pomogło. To znaczy, miała mówić najpierw jednej córce, potem innej też przez telefon. Przepraszam, nie wymieniam tutaj imion tych córek, bo ich jest 6, więc myślę, żebyśmy się pogubiły tutaj. W każdym razie miała powiedzieć jednej z córek, że ma plan, żeby zniknąć, żeby upozorować swoją śmierć, ponieważ policja będzie mówić o niej okropne rzeczy i będzie chciała ją wrobić w morderstwo Larry'ego. Mhm. Potem innej córce też przez telefon miała mówić, że to jest ostatni raz, kiedy rozmawiają. No generalnie bardzo dramatyczna jakaś sytuacja. Pod koniec maja 2018 roku Lori ma zjawić się w sądzie w związku z oskarżeniami o różnego rodzaju oszustwa finansowe. No i wyobraź sobie, że ona się w sądzie nie zjawia. Wtedy odpowiedzialny za to funkcjonariusz od tych kaucji, tak, dzwoni do córki, która za matkę poświadczyła w pewnym sensie. No, ale córka nie wie, gdzie ona jest. I córka mówi temu funkcjonariuszowi, że w zasadzie no, ona myślała, że ta kaucja to już jest sprawa jej ciotki, a nie jej, bo tak powiedziała jej matka. No i właśnie, jeżeli matka się nie pojawi, no to córka będzie musiała zapłacić 75 tysięcy dolarów plus dodatkowe koszty. No, w takich sytuacjach oczywiście są osoby, które zajmują się poszukiwaniem takich zbiegów, którzy nie stawiają się w sądzie. I oczywiście mają na przykład numer kontaktowy, który Lori podała. Gdy sprawdzają ten numer, dzwonią na niego, okazuje się oczywiście, że odbiera ktoś inny. Natomiast ten numer prześledzają do Seattle, gdzie Lori nie ma. Następnie znajdują jakiś jeszcze inny z nią związany numer telefonu, który z kolei zaprowadza ich do Kalifornii, gdzie mieszka siostra Lori, która ma na imię Jamie. Jak rozumiem, pewnie o tej ciotce mówiła do swojej córki Lori. Po kilku tygodniach dzwoni prawnik i mówi, że Lori jest u niego i chce oddać się w ręce służb. Gdy przybywają na miejsce, okazuje się właśnie, że tak, Lori tam jest. A poza tym była też tam siostra Lori, Jamie też, więc może dobry trop mieli jadąc do Kalifornii, tam gdzie Jamie mieszkała. No i właśnie oddaje się w ręce policji. Ponoć miała świeżo zrobione włosy, była w dobrym humorze i uśmiechała się, wiesz, na tych zdjęciach, które robią osobom, które zostają aresztowane. No i to już jest lipiec 2018, także trochę jej nie było. W styczniu 2019 roku Lori przyznaje się do kilku zarzutów związanych z tymi oszustwami finansowymi, o których mówiłam. I zostaje skazana na 5 lat pozbawienia wolności, no i oczywiście musi też zapłacić grzywnę. No właśnie, ale tak jak wcześniej wspomniałam, 1 marca 2018 roku odnajdują ciało Larry'ego. Co ciekawe, według raportu z autopsji przyczyną śmierci Larego nie było zawał, atak serca, a bardzo możliwe, że nie było to też utopienie, ponieważ w jego płucach, w jego organizmie nie znaleziono wody. Natomiast z kolei w innym programie, właśnie chyba w Dateline, specjalista wypowiada się i mówi, że osoby, które zajmują się badaniem osób po wypadkach, zabitych i tak dalej, znają coś takiego jak, on to nazwał dry drowning. No i że różne rzeczy w swojej karierze już widział. Więc nie wykluczałby, że Larry żył, gdy wpadł do wody. Ale podczas tej autopsji nie byli w stanie stwierdzić tak naprawdę, jaka jest przyczyna śmierci. Natomiast jakiś czas później pojawiły się raporty toksykologiczne, no bo skoro ta pierwsza autopsja też nie wykazała nic, no to wiadomo, że też powiększali obszar badań, żeby odnaleźć przyczynę śmierci. No i z raportu toksykologicznego wynikało, że miał w swoim organizmie śmiertelną dawkę Benadrylu. To jest taki lek przeciwhistaminowy, czyli coś, co bierze się na przykład na alergię, jak rozumiem. Niestety ten lek ma takie skutki uboczne, to znaczy może ci się kręcić w głowie i tak dalej. A w organizmie Larego znaleziono go bardzo dużo, bo 7 razy tyle, co największa jego dawka, którą ktoś by ci przepisał.
Nie wiedziałam, że od takich leków można...
To znaczy, jak rozumiem, taka dawka doprowadziłaby go do takiego stanu delirium. No i określali to przedawkowaniem. Co więcej, w trakcie śledztwa odkryto, że między śmiercią Larego a swoim zwolnieniem Lori miała skasować subskrypcję lokalnej gazety, w której ukazał się ten artykuł o oszustwach. Oczywiście detektywi też rozmawiali z dziećmi Larego, czy wiedzieli o problemach Lori, o tym, że kradła pieniądze. Oczywiście jego dzieci nie miały o tym żadnego pojęcia. Co więcej, w trakcie śledztwa w sprawie oszustw, bo jak rozumiem, te sprawy toczyły się osobno, skonfiskowano dokumenty z domu Lori i Larego, a w tych dokumentach znaleziono na przykład testament Larego, który miał ręcznie wprowadzone zmiany i te zmiany oznaczały tyle, że spadek po Larym trafiłby nie tylko do dwójki jego dzieci, ale zostałby podzielony również pomiędzy dzieci Lori.
Okej.
Okay. Czyli pomiędzy 8 osób zamiast 2. Sprawą zajmował się detektyw, który gdy przeglądał zdjęcia z dnia, w którym zginął Larry, zauważył i dopasował to z tej informacji z raportu toksykologicznego, że w samochodzie Larego znaleziono właśnie butelkę tego leku, o którym mówiłam. Czy też opakowanie tego leku, o którym mówiłam, Benadrylu. Zastanawiali się tylko, jak taka ilość tego leku znalazłaby się w ciele Larego. No i wtedy też ten detektyw zauważył na jednym ze zdjęć, że w torebce Lori był sok, to znaczy butelka soku. Możliwym jest, że właśnie w takim soku tą tabletkę rozpuszczono i potem Larry się tego soku napił. I wyobraź sobie, że ponoć ten detektyw przeprowadzał na sobie eksperyment, to znaczy sprawdzał, jak szybko na przykład rozpuści się tabletka tego Benadrylu w soku, a następnie pił go, żeby sprawdzać, czy czuć posmak. I właśnie w jednym z programów, który widziałam, mówił, że to swoją drogą chyba też w Dateline, mówił, że o, mężczyźni często tak piją, że biorą kilka dużych haustów naraz i dopiero potem poczują jakiś posmak. I on sobie wyobraził to tak, że Larry wypił ten sok, wtedy mu się zaczęło kręcić w głowie, bo ten lek zaczyna dosyć szybko działać, właśnie miał ten taki stan delirium, że no, nie panował nad sobą, no i wpadł do wody, czy został do tej wody wypchnięty. Oczywiście też zastanawiano się, czy na przykład Larry w ogóle żył, wchodząc na tą łódkę. Czy jego zwłoki po prostu nie zostały przypadkiem wypchnięte do wody po prostu. Ale pojawia się też taki wątek zdjęcia, który bodajże syn Larego dostał od niego przed śmiercią ojca. Trochę przed godziną 7 syn Larego dostał od niego zdjęcie wschodu słońca. A potem okazało się, wyobraź sobie, po zbadaniu urządzeń, że to zdjęcie nie zostało wykonane przez Larego, tylko przez Lori. Ona powiedziała śledczym po tym, jak jej mąż wpadł do wody, nie wiadomo dlaczego, że to Larry zrobił to zdjęcie, ale ona tylko to zdjęcie jemu przesłała ze swojego telefonu na jego telefon i potem do jego syna. Ale z drugiej strony dzięki temu zdjęciu byli w stanie ustalić, że Larry jeszcze żył na łódce, dlatego że to było zdjęcie z iPhone'a z tego trybu live. I tam słychać na początku trochę jego głosu.
A.
więc wiadomo było, że on jeszcze żył, kiedy to zdjęcie było robione. Stwierdzono też, że bardzo możliwe, że nurkowie nie mogli znaleźć ciała Larry'ego, dlatego że Lori odpłynęła od miejsca, gdzie on faktycznie wpadł do tej wody. Bardzo też możliwe jest, że ciało Larry'ego wypłynęło, można było je zbadać i dojść do tych różnych wniosków, dlatego że na przykład lek zadziałał szybciej niż Lori się spodziewała i Larry wpadł do wody w płytszym miejscu niż oryginalnie chciała. Bo tam to jezioro, jak rozumiem, jest miejscami bardzo głębokie i ona na przykład mogła potem odpłynąć w taki sposób, żeby zbić nurków, którzy poszukiwali ciała Larry'ego z tropu.
Mhm.
W ogóle okazało się w toku tego wszystkiego, że Lori była niezłą kłamczuszką. Miała na przykład kiedyś kłamać swojej szefowej, że musi jechać do Utah, spędzać czas z wnukiem czy z wnuczką, który jest śmiertelnie chory.
Znaczy, to nie śmieszne, ale...
Co za w ogóle człowiek, prawda? I okazuje się, że ona to robiła dlatego, żeby unikać niewygodnych rozmów na temat swoich oszustw, zanim jeszcze cała prawda wyszła na jaw.
Mm.
Poza tym na komputerze Lori odkryto też bardzo dziwne, ciekawe aktywności. Wyszukiwała na przykład informacji o utonięciach w różnych miejscach. A co ciekawe, przed śmiercią Larry'ego para była na Florydzie. Oni ponoć się bardzo lubili podróżować, odwiedzali różne miejsca, a także wyjeżdżali na takie wycieczki kamperem i tak dalej. No i w pewnym momencie Lori powiedziała Larry'emu, że bardzo chciałaby, żeby znowu pojechali na Florydę. Chociaż tak naprawdę niedawno na Florydzie byli i ona tam się tłumaczyła, że chciałaby spełnić bodajże Larry'ego marzenie, bo wtedy, nie wiem czy to wtedy przypadkiem Elon Musk tej swojej rakiety tam nie wypuszczał w świat, wiesz, czy też w kosmos powinnam powiedzieć. No to chyba było coś z tym związane, to nie jest istotne. W każdym razie w czasie, kiedy oni tam wyjechali, Larry miał napisać do swojego lekarza maila, że źle się czuje, opisać tam różne objawy. Gdy wrócił do domu z powrotem, czuł się okej.
Okay. Mm-hmm.
A poza tym Lori miała wyszukiwać informacji o tym, gdzie woda jest najgłębsza na Florydzie, w sensie w okolicy tego miejsca, gdzie oni mieli przebywać, a także informacje o utonięciach i tak dalej. Ciekawe zbiegi okoliczności, prawda?
No.
No i umówmy się, ta cała, jak już się wie to wszystko, to ta cała wersja wydarzeń, że ona tak naprawdę godzinę pływała i szukała swojego męża zamiast zadzwonić po pomoc, bo nie wie, gdzie jest telefon, była dosyć dziwna. Nagle telefon znajduje się zawinięty w koc. No, okej, może jeszcze na początku, jak myślałam, że była po prostu spanikowaną żoną, jeszcze w to trochę wierzyłam. Ale z kolei w programie Snapped jedna pani, która tam wypowiada się na temat tej sprawy, dobrze zauważa, że przecież wzdłuż tego jeziora są domy, które są zamieszkałe. Są tam ludzie. Są małe pomosty, do których ona mogła podpłynąć i wiesz, krzyknąć chociażby, wyjść z tej łódki, nie wiem, pobiec do aut, które tam też stały przy domach i po prostu poszukać pomocy. I nie musiała przez godzinę sama krążyć. Zwłaszcza, że przecież sama by go z tej wody i tak nie wyciągnęła. W lutym 2020 roku Lori zostaje oficjalnie oskarżona o morderstwo swojego męża Larry'ego Eisenberga. A rok później nie rozpoczyna się jej proces, ponieważ postanawia wykorzystać coś, co nazywamy Alford Plea. Czy nie my, tylko w Stanach nazywają Alford Plea. I to wiąże się z karą za morderstwo drugiego stopnia. To znaczy, o co chodzi w tym Alford Plea? Myśmy o tym w sumie mówiły już w przeszłości, ale generalnie równa się to temu, że ona zostaje ukarana, nie przyznając się do winy teoretycznie. Mhm. Nie wiem, czy przypadkiem ten pan, który jest głównym bohaterem The Staircase też nie zrobił czegoś takiego? Tak mi się kojarzy, ale nie dam sobie ręki obciąć. A jeszcze w sprawie tego oszustwa, czy też tych oszustw w liczbie mnogiej, których dopuściła się Lori, ponoć po tym jak zaginął jej mąż 13 lutego, ona miała napisać maila, w którym prosiła o wybaczenie i że zwróci te skradzione pieniądze, wiesz, do tej organizacji, w której pracowała. Także nie wiem, może też próbowała wykorzystać w jakiś sposób współczucie, które, wiesz, członkowie tamtej społeczności mogliby jej okazać, bo ponoć zaczęła ten list słowami: tak jak wiesz, Larry i ja mieliśmy wczoraj wypadek.
Mhm.
Więc no może próbowała gdzieś tam grać na emocjach, zwłaszcza, że i ona, i Larry byli takimi, no, ważnymi członkami tamtej społeczności. Byli uważani za dobrych ludzi, ludzi pomocnych, pracowitych i tak dalej. No właśnie, a wszyscy z rodziny Larry'ego i Lori zgodnie twierdzili, na przykład dzieci Larry'ego, że gdyby ich ojciec dowiedział się o tym, co zrobiła Lori, no to raczej by z nią nie został. Nie chciałby z nią mieć nic do czynienia. Tam syn nawet powiedział coś w stylu, że wyrzuciłby ją z domu. Zresztą córki Lori, te, które akurat wypowiadały się na ten temat, no to mówiły coś podobnego. Ale właśnie, a propos córek Lori, jeszcze w maju 2021 roku Lori postanawia opowiedzieć swoją wersję wydarzeń.
Oczywiście.
Tak, to znaczy, w sądzie Lori mówi, że ponosi odpowiedzialność za śmierć jej męża, że gdyby nie ona, jej mąż nadal by żył. Uwaga. Powiedziała, że przygotowała napój z Benadrylem, ale po to, żeby siebie zabić.
Jezus.
W obliczu tej sytuacji, w której się znalazła. Że oczywiście, gdy do tego wszystkiego doszło, nie wiedziała, co zrobić i tak dalej, no ale właśnie postanowiła przygotować ten napój. No i gdy ona przysypiała na tej łódce we wczesnych godzinach porannych, jej mąż musiał po ten napój sięgnąć i ten sok wypić. I właśnie dlatego umarł. Mhm. Dlatego doszło do tej tragedii i wypadł z łodzi. To jej gadanie to trwa prawie godzinę. I oczywiście przeprasza członków swojej patchworkowej rodziny i tak dalej, natomiast to jest jej wersja wydarzeń. I tego się trzyma. 67-letnia Lori zostaje skazana oczywiście za to morderstwo drugiego stopnia i jak rozumiem będzie mogła starać się o wyjście dopiero po 30 latach, czyli w 2050 roku.
Marne szanse.
No tak, dokładnie. Także prawdopodobnie dożyje swoich dni w więzieniu. Jest to absurdalna sprawa, bo tak naprawdę nie wiadomo, co ona w ogóle zrobiła z większością tych pieniędzy, których nakradła, no bo dobra, okej, nie udowodnili, że nakradła tam 900 tysięcy czy milion, ale byli w stanie wskazać, że mogło być tego ponad 500 tysięcy. Wiem, że pomagała też swoim córkom, gdy miały problemy finansowe, to znaczy te córki nawet same o tym opowiadały. Okej, ale tego też było powiedzmy tam, nie wiem, 50 tysięcy, powiedzmy nawet 100, to co zresztą? Para dobrze żyła finansowo, to znaczy oni mieli nakupowane jakieś tam akcje, inne rzeczy na giełdzie i to dobrze im szło, więc nie wiem, na co ona miała wydawać. Oczywiście warto tu wspomnieć, że Larry no, nie lubił bezsensownego wydawania pieniędzy, jak rozumiem, i też nie był za tym, żeby dzieciom pieniądze dawać tak o. I no, jego dzieci nie przyszłyby do niego po to, żeby im pieniądze pożyczyć, bo coś im nie wyszło, z tego co rozumiem. No, ale ta cała sytuacja doprowadziła do tego, że również córki Lori miały problemy z prawem, te właśnie, które były zamieszane w te oszustwa finansowe i one, jak rozumiem, otrzymały kary w zawieszeniu. Te bodajże te 3 od firm różnych. Wiesz, prawda jest taka, że ja nie wiem, ile one faktycznie wiedziały, ile zostały wkręcone, czy sobie zdawały sprawę z tego, jak to faktycznie wygląda. Ta córka, która wypowiadała się w Dateline, no to przedstawiła to w taki sposób, że no nie do końca sobie zdawały chyba sprawę, jak to wszystko wyglądało. No i wyobraź sobie, że nawet ona wypowiadała się przeciwko matce w sądzie na końcu. Ale mówiła, że niestety nie ze wszystkimi swoimi siostrami się zgadza i ma kontakt, bo część no jakby nie chce chyba dostrzegać tego, co zrobiła ich matka.
No to jest zrozumiałe. Na pewno się tam podzieliły. Ale nie rozumiem za bardzo, co ta pani tutaj odwaliła. Wszystko takie bez sensu.
Prawda? No właśnie, kompletnie bez sensu. I w sumie w niewielu źródłach ta informacja się pojawiała. Oczywiście w Dateline to podkreślali wielokrotnie, że ponoć Lori nie lubiła zasad. I to w wielu sytuacjach miało bawić Larry'ego, ale jak widać może wzięła to, wiesz, o krok za daleko z tym poszła. Nie wiem. Nie wiem, czy tak bardzo bała się utraty tego swojego statusu w tamtej społeczności, czy bała się, że ten mąż się od niej odwróci, czy bała się utraty stabilizacji finansowej. No nie mam pojęcia naprawdę, bo też nic nie wskazuje na to, jeżeli ona koniec końców potem została skazana na 5 lat, no to nie byłaby kara, która by skończyła jej życie. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Jeszcze pewnie by może wyszła za dobre sprawowanie wcześniej, albo coś w ten deseń. Oczywiście nie znam się, no ale tak sobie to wyobrażam. No to taką głupotę popełnić, zabić kogoś dla takiej, wiesz, no to kompletnie bez sensu, naprawdę.
Jeszcze swojego męża, z którym dobrze jej się układało, tak?
Tak, no właśnie. Wszyscy podkreślali, że oczywiście, wiesz, to było z boku, ale ponoć nawet te ich rodziny, wiesz, te ich dzieci, to wszystko, że to nawet jakoś funkcjonowało. No, jak było, naprawdę nigdy się nie dowiemy, ale podobnie jak twoja sprawa, wydawało mi się to tak bez sensu, że szkoda gadać i jeszcze wciągnęła w to swoje dzieci.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia za tydzień.